coś dawno temu skończyliśmy, ale skończyliśmy tylko dwie części, dwa rozdziały. Natomiast trzeci jakoś nie odczuwałem wówczas, by go poruszać, ale pod presją tych, którzy w międzyczasie taśmy nabyli i zorientowali się, że dostali tylko dwie części, dwa rozdziały, upominają się o trzeci i w związku z tym zdecydowały się, wymuszono niejako na mnie, żeby ten trzeci rozdział także poruszyć. Zanim jednak ten temat rozpocznę, to jest prośba od naszych internautów, nie, to źle powiedziałem, prowadzących stronę internetową, żebyście siostry i bracia dzielili się swoimi świadectwami. Oni te świadectwa potem zamieszczają na stronie internetowej i muszę wam powiedzieć, mnóstwo ludzi to czyta. Nie ma tu brata, ale powiesz, proszę, ile weszło już w przeciągu 2 lat na naszą stronę osób?
Na stronę?
Na stronę. 58 tysięcy. Wyobrażacie sobie, 58 tysięcy już czytało naszą stronę internetową. 58 tysięcy w przeciągu 2 lat. I wielu z nich, bo to jest też, jest taka możliwość sprawdzenia, ilu z nich czytało świadectwa zamieszczone w internecie i okazuje się, że sporo, dość sporo, nie potrafię w tej chwili operować liczbą, choć chodzi o mamy, ale sporo ludzi przeczytało świadectwa tych osób spośród nas, którzy te świadectwa tam zamieścili. Wiecie, że zdarzył się taki oto przypadek, nie ma brata Żywiołka akurat dzisiaj między nami, ale był taki swego czasu przypadek, że on zamieścił swoje świadectwo, świadectwo swojego narodzenia i gdzieś w Paryżu mieszkająca jego siostra to świadectwo przeczytała, a oni nie mieli ze sobą relacji i te relacje się nawiązały, nie wiem czy te relacje dalej trwają, ale te relacje się nawiązały. Zdaje się, że on nawet miał do niej jechać w odwiedziny. Jakoś się zagubili, a poprzez to świadectwo się odnaleźli. A więc apel jest następujący. Jeśli ktoś z was chciałby, mógłby napisać tak jak czuje, jak potrafi, krócej, dłużej napisać, czy to o swoim nawróceniu, czy to o swoim uzdrowieniu, czy o jakimś innym osobliwym przeżyciu z Panem, napiszcie, choćby odręcznie, my resztę zrobimy. Opracujemy to i od strony polonistycznej, ma nasza siostra Małgorzata Lekka, jest polonistką, ona to pod strony języka wszystko przygotuje i w inny sposób i zamieścimy to świadectwo, a może dla kogoś będzie ono błogosławieństwem. Bo jeśli 50 tysięcy w ciągu 2 lat odwiedziło, no to na pewno te świadectwa dla wielu osób były błogosławieństwem. A więc zachęcam w imieniu Marcina i w imieniu Rafała, którzy są odpowiedzialni za stronę internetową. A teraz już chciałbym wrócić do zapowiedzianego tematu. Jak już wspomniałem jakiś czas temu, jeszcze gdy byliśmy w Łacinicy, niektórzy z was jeszcze wtedy nie należeli do naszego zboru, nie byliście wśród nas, szkoda, byście dużo stracili, ale Biblia powiada, wynagrodzę wam lata, które zjadła szarańcza, więc bądźcie dobrej myśli. A więc jeszcze wtedy, gdy byliśmy w Łacinicy, rozpoczęliśmy, czy prezentowałem temat, jakim jest walka duchowa. I pamiętacie, dla powtórzenia to powiem, iż apostoł Paweł swojemu synowi w wierze, jakim był Tymoteusz, nakazuje. Tak oto, nakazuję ci, synu Tymoteusz, abyś staczał bój wiary. A więc zachęca go do czego? Nie do opieszałości, nie do lenistwa, ale do staczania boju, do walki duchowej. Do staczania duchowego boju. To był rozkaz, to był nakaz. A potem, gdy czytamy Biblię, poszerzając tę myśl, to zauważamy, że w oczach Bożych szczególnymi względami cieszyli się nie ci, którzy lękowali przez całe życie, ale ci, którzy przez całe życie staczali ból, taki lub inny, to takich ludzi bardzo często Bóg powoływał do niezwykle odpowiedzialnych zadań. To po stoczeniu boju z tymi, którzy podbili, królami, którzy podbili Sodomę i Gomorę, błogosławił Bóg Abrahama. Tak, Bóg błogosławił Abrahama, gdy Abraham stoczył zwycięski bój. Nie Lota, który poniósł porażkę, ale Abrahama, który odniósł zwycięstwo. Potem, gdy zastanawiamy się, dlaczego Bóg powołał Mojżesza, nikogo innego, bo ze źródeł pozabiblijnych dowiadujemy się, że Mojżesz był generałem wojsk Faraona i pokonywał potężne armie Etiopczyków. Choć Biblii tego nie ma, ale źródła pozabiblijne tak sugerują. I oto jego sobie Bóg upodobał na przywódcę swojego ludu, a nie kogoś lękliwego, strachliwego, ale odważnego Mojżesza. Również moglibyśmy zapytać, dlaczego Bóg powołał Dawida, o którym dzisiaj czytaliśmy. Bo Dawid się nie wycofywał, nie pierzchał, nawet wtedy, gdy nadciągał lew, wilk albo niedźwiedź, tylko wychodził naprzeciw, aby stoczyć bój. Podobnie, gdy wyszedł Goliat, Dawid wyszedł mu naprzeciw, a nie tak jak cała armia izraelska na czele z Saulem uciekała w drugą stronę. Dlatego Biblia bezustannie podkreśla, zwłaszcza w Apokalipsie, jeśli pamiętacie, zwycięzca, zwycięzca, zwycięzca. Ani razu nie czytamy, że jakimiś szczególnymi względami cieszyliby się ci, którzy ponoszą porażkę za porażką. To nie oznacza, że zawsze skazani jesteśmy tylko na zwycięstwa. Może się zdarzyć incydent, przypadek, że poniesiemy porażkę. Ale generalnie rzecz biorąc, jesteśmy powołani do zwycięstwa, do tego, aby zwycięsko staczać bój. Już tu kiedyś mówiłem z tego miejsca, iż charakterystyczne jest to, gdy się przyglądamy zbroi, o której mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, to zdumiewający jest fakt, że nie ma ani jednego elementu zbroi, który chroniłby plecy, ale wszystkie elementy chronił przód, bo widocznie Bóg nie przewidział, by dziecko Boże miało się odwracać plecami do wroga. Bóg przewidział, że pójdziemy ciągle do przodu i że tu mamy mieć ochronę, a nie tam, jako uciekający, jak wojska izraelskie. A więc staczamy bój. Mamy ten nakaz, abyśmy staczali bój. Biblia preferuje zwycięstwo. Zwycięzca, zwycięzca i zwycięzca. 7 razy jest powiedziane o zwycięzcach w księdze, jednym tylko księdze Apokalipsy. Mówiliśmy także o tym, że my nie staczamy boju przeciwko krwi i ciała. Krew i ciało symbolizują człowieka. A więc my jako wierzący ludzie nie staczamy boju przeciwko krwi i ciała. To nie człowiek jest naszym wrogiem. To nie człowiek jest tym, przeciwko któremu kierujemy ostrze naszej walki, naszego sprzeciwu. Jeśli jest to brat, to go miłujemy. To się modlimy, aby Duch Święty rozlewał więcej miłości Bożej w sercach naszych, do naszych braci i siostry. Jeśli jest to wróg, to go błogosławimy. Bo apostoł Paweł pisze, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. A więc człowiek nie jest naszym wrogiem. Tak czy owak, człowiek nie jest naszym wrogiem. A zatem kto więc jest tym, przeciwko komu mamy wstaczać bój, przeciwko komu staczamy bój? Nie wiem, czy pamiętacie, że wówczas powiedziałem, że mamy 3 wrogów. Aż 3 wrogów. Nie jednego, ale aż 3 wrogów. I że każdy z nich działa inaczej, w inny sposób, innymi metodami się posługuje. Cel mają ten sam, zburzyć, zniszczyć, doprowadzić do ruiny, ale posługują się innymi metodami. Tych 3 wrogów to przede wszystkim Królestwo Ciemności, na czele którego stoi Lucyfer, diabeł, książę tego świata. A więc Królestwo Ciemności, mówiłem, jak ono jest zorganizowane i w jaki sposób walczy o to z nami. Że przedmiotem ataku jesteśmy nie tylko my, czy jesteśmy my atakowani jako jednostki, atakowane są nasze małżeństwa, atakowane są nasze rodziny, atakowane są zbory, atakowane są miasta, atakowane są kraje. A więc jest to różnoraki atak, który permanentnie stale trwa. Drugim wrogiem, o którym mówiliśmy, to jest ciało, to jest nasza stara natura. I problem w wielu miejscach polega na tym, że niektórzy łączą i ataki ciała traktują jako ataki demoniczne, szatańskie. I tłumaczyłem, że co innego jest ciało, stara natura, stary Adam, sposoby jego walki, a co innego jest oddziaływanie demoniczne, oddziaływanie szatańskie. A nie omówiliśmy, trzeciego wroga, mianowicie świat. Wymieniliśmy,
aleśmy go w ogóle nie umówili. Umówiliśmy tych dwóch pierwszych, a na trzeci, o trzecim tylko wspomniałem, niczego nie mówiąc na temat wroga, jakim jest świat. Ja muszę powiedzieć, że gdy analizuję służbę kaznodziejską współczesną i porównuję ją ze służbą kaznodziejską, może ona nie była tak homiletycznie poukładana jak dzisiaj, prostsza, bo nasi bracia nie mieli pokończonych seminariów, nie mieli pokończonych akademii teologicznych i tak dalej. A więc ich w związku z tym usługi może były mniej składne, mniej, jak mówię, homiletyczne. Ale gdy porównuję tamte usługi ze współczesnymi usługami, to zauważam wśród wielu, wielu rzeczy, także i tę, że za współczesnej kazalnicy prawie zupełnie nie mówi się na temat niebezpieczeństwa utożsamiania się ze światem. Kiedyś nasi ojcowie wiary, którzy pozostają już tylko w naszych wspomnieniach, więcej kładli na to nacisku. Ostrzegali, przestrzegali, mówili o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą utożsamianie się ze światem. Oczywiście w niektórych przypadkach przybierało to skrajne formy, bo czyż nie było skrajną formą traktowanie studiów jako łączenie się ze światem? A przecież niektórym z nas, może nawet na tej sali, mówiono, nie wolno iść na studia, bo studia to świat. Bywało tak? Bywało tak. Niektórzy mówili, założenie obrączki to świat, wzięcie zegarka to świat. To jest upodabnianie się do tego świata. Tak nasi prości bracia rozumieli, że skrajnie to jest oczywiste, że skrajnie w niektórych przypadkach to jest oczywiste. Ale my też chyba popełniamy błąd. Być może, pamiętając o owych skrajnościach, w ogóle na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą świat, nie mówimy. I w tej sytuacji świat się rozpanoszył w wielu zborach. Dzisiaj wierzącemu trudno jest rozeznać, co jest świat, co jest świeckie, a co nieświeckie. Co jest ze świata, co nie jest ze świata. Bo się przyzwyczailiśmy do pewnych rzeczy, które są świeckie, zaadoptowaliśmy je, przyjęliśmy i wydaje nam się, że tak powinno być. Że tak powinno być. Oczywiście to był jakiś proces wchodzenia świata do zborów. Być może ta Rachela, o której swego czasu mówiłem, przyniosła ukryte gdzieś świeckie elementy do zboru, tak jak Rachela przyniosła bożki ze świeckiego kraju Labana, jej ojca, do Kanaanu. Tak być może któreś tam pokolenie, może trzecie przed nami, przyszło do zborów, wnosząc jakieś elementy świeckości. Następne pokolenie, które się nawracało, widząc tamto pokolenie, że to ma, to robi, to praktykuje, uznało, że tak widocznie wśród chrześcijan powinno być. Nikt na to nie zwraca uwagi, nikt tego nie, nie poruszał i przyzwyczajono się, że tak powinno być albo że tak ma być. I im dłużej, przychodzą następne pokolenia i następne pokolenia i zastają pewne świeckości w zborach, uważają je za coś normalnego, donoszą następne i obawiam się, że rzecz się ma odwrotnie niż mówi Biblia. Bo Biblia mówi, bardzo wyraźnie mówi, że my jesteśmy światłością świata. To znaczy, że my mamy rozświecać mroki świata. Biblia mówi, że my jesteśmy solą, a zatem my mamy oddziaływać na ten świat. Tymczasem reakcja jest odwrotna. To bardzo często świat imponuje wierzącym ludziom i wierzący ludzie asymilują, przybierają, biorą coś ze świata i wnoszą to do zboru. I w zborze jest to traktowane jako coś normalnego. Dlatego skrajne stawianie tematu, jakim jest świat, jest niebezpieczne, ale także niemówienie o nim, w ogóle nie reagowanie na pewne sugestie świata, także w moim przekonaniu jest niebezpieczne. Zgadzacie się ze mną? My takiego problemu nie mamy, ale pamiętam na jednej konferencji, nie na jednej konferencji, ale na jednym nabożeństwie namiotowym, w namiocie, zaprosiliśmy ludzi z zewnątrz, chłopców i niechłopców różnych. I organistka zasiadła za takimi oto organami jak te, bez pokrywy zewnętrznej. W tak maksymalnie krótkiej spódniczce, że już się krótszej ubrać nie dało. A ponieważ tam był pedał, którym trzeba było operować raz lewą, raz prawą nogą, więc wyobrażacie sobie, podciągnęła jeszcze bardziej tę spódniczkę i raz w tą, raz w tą, a w międzyczasie wszystkie intymne części jej garderoby wychodziły na zewnątrz. Chłopcy z zewnątrz patrząc na to, ale mieli ubaw. I zastanawiałem się potem, co straciliśmy przez to, że oto taką modernistyczną, taką współczesną modę dopuściliśmy za organy. Co straciliśmy? Całe nabożeństwo straciliśmy. Bo ja chowałem głowę w kolana ze wstydu, no a chłopcy rechotali w ławkach. A potem przychodzili wierzący ludzie i mówili, bracie, to jest ohyda, my na to patrzeć nie możemy. No, zwróciłem się do pastora z jakąś inicjatywą, żeby coś zrobił. Uważał, że jest wszystko normalne. A wiecie, dlaczego tak uważał? Bo to była akurat jego córka. Przypuszczam, że gdyby to nie była jego córka, to jego reakcja byłaby zdecydowana. Ale ponieważ to była jego córka, no to nie reagował. Jesteśmy bardziej, że tak powiem, restrykcyjni, jeśli nie chodzi o nasze dzieci. Ale jeśli chodzi o nasze dzieci, no to czasem jesteśmy za tolerancyjni. I zdaje się, że w tym przypadku też tak było. A zatem nie można ani tego tematu przeakcentowywać, ale też nie można tego tematu w ogóle nie poruszać. Bo dojdziemy do skrajności. Jeszcze raz powtarzam. Kiedyś wierzącego chłopca można było odróżnić od niewierzącego chłopca. Dzisiaj jest to zdecydowanie trudniejsze. Kiedyś wierzącą dziewczynę spośród setek dziewcząt w klasie można było odróżnić. Dzisiaj praktycznie różnice się zacierają. Wierzącego człowieka kiedyś można było po wielu, także po zewnętrznych cechach odróżnić. Dzisiaj to jest absolutnie praktycznie niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Będziemy o tym mówić. Ja wiem, że sobie tym chluby nie przysporzę, co u niektórych, ale nie o to chodzi, żebym szukał poklasku. Chodzi o to, żebym mówił to, co czuję, co mówi Boże Słowo. A więc mówić będziemy na temat walki ze światem. Walka ze światem. Co mamy na myśli, gdy, bracia i siostry, mówimy świat? Co mamy na myśli? Zauważyliście pewnie, że słowo świat jest używane w różnych sytuacjach. W bardzo różnych okolicznościach słowo świat jest używane. Mówimy na przykład świat mody, zwłaszcza kobiety. Nawet chyba takie pismo jest, świat mody. Kto czyta? Albo kto czytał? Jest takie pismo. Kiedyś miałem chyba przywilej jechać z redaktorką tego pisma w pociągu w Intercity z Warszawy do Katowic. Świat mody. A więc mówimy, używa się słowa świat mody. Świat zwierząt. Też jest takie pojęcie, świat zwierząt. Świat roślinny. Też jest takie określenie. I różne inne, w różnych innych określeniach używa się słowa świat. Także Biblia, gdy mówi o świecie, nie zawsze ma to samo na myśli. W związku z tym trzeba się posługiwać kontekstem. Nie zawsze Biblia, gdy mówi świat, ma to samo na myśli. Mało nawet możemy zauważyć, są pewne sprzeczności między słowem świat użytym tu, a słowem świat użytym tu. Zaraz przytoczę przykład. Otwórzmy na przykład Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. No, chyba go wszyscy doskonale znamy na pamięć. Ewangelia Jana 3:16. Przeczytajcie razem ze mną, co jest tutaj napisane. Jest tu napisane tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat. A ty nam każesz walczyć ze światem, bracie. Mija się z prawdą, ktoś mógłby powiedzieć. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Ale chwileczkę, zapytajmy tego samego autora, bo on także napisał inne księgi. Zapytajmy go, co napisał w pierwszym swoim liście, a więc w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, w 15 wierszu. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 15 wiersz. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 15 wiersz. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim... Widzicie? Dwie sprzeczności. Dwie zupełnie inne postawy. Tu jest wypowiedź tego samego autora, że Bóg umiłował świat tak dalece, tak bardzo, że aż Syna swego dał. A tu z kolei jest powiedziane, że mamy nie miłować świata. Powie ktoś, to jak to w końcu jest? Jeśli ja chcę być podobny do natury Boga, to powinienem, zrozumie się samo przez się, miłować świat, bo Bóg miłuje świat. To dlaczego z drugiej strony Jan powiada, że nie miłujcie świata? Więc kogo mam w końcu słuchać? Tego samego Jana wcześniej, czy tego samego Jana później? Tu pisze tak, tu pisze tak. Widzicie, problem można rozwiązać, to znaczy tak, da się go rozwiązać, trzeba go rozwiązać, jest do rozwiązania, jeśli sobie powiemy, że w oryginale greckim, w którym napisany został Nowy Testament, na określenie słowa świat są aż trzy różne od siebie słowa. My natomiast w języku polskim, ubożuchnym języku polskim, albo ubożuchne jest nasze używanie go, posługujemy się wąskim zakresem przecież słów, wielu słów nigdy w życiu ani raz nie wypowiedzieliśmy. A więc w języku polskim w zasadzie nie ma dwóch, trzech słów na określenie świat. Prawda? W związku z tym pod słowem świat rozumiemy świat mody, świat zwierząt, świat roślin, świat ludzi. Wszystko jednym słowem świat, świat, świat. Tymczasem każde z tych słów określa coś innego. A więc tymczasem język grecki jest bardziej precyzyjny. Ale na polskie tłumaczenie tego nie ma, na polski język nie da się tego przetłumaczyć, bo nie ma odpowiednika, nie ma synonimu, nie ma odpowiedniego słowa. Dlatego tłumacze użyli tego pierwszego słowa, świat. Jakież to są te trzy słowa greckie, którymi się Nowy Testament posługuje? Pierwszym z nich jest oikumene. Od tego słowa bierze się słowo ekumenia. Oikumene w języku greckim, ekumenia. Co znaczy słowo ekumenia? Oznacza to słowo rodzaj ludzki, zaludnienie, świat ludzi. Rodzaj ludzki, świat ludzi, zaludnienie, rodzaj ludzki, a więc wszystkich mieszkańców ziemi. To jest określone słowem oikumene. Drugie słowo to jest aion, A-I-O-N. Oznacza ono wiek, na przykład XX wiek, XIX wiek. Oznacza ono epokę, pokolenie. I trzecie słowo to kosmos. Słowo trzecie to kosmos i to słowo kosmos oznacza system filozoficzno-myślowy, ład, porządek, modę, zwyczaje. A więc trzy różne słowa. Jak myślicie, które z tych słów określa naszego nieprzyjaciela? Czy oikumene, które mówi o ludziach, o mieszkańcach globu ziemskiego, o rodzaju ludzkim, o naszych, że tak powiem, bliźnich mieszkających wokół nas i po całym globie ziemskim? Czy to tych Biblia mówi, żebyśmy nie ich Biblia mówi, żebyśmy nie miłowali? No chyba rozumiemy, że to właśnie tych mieszkańców ziemi Bóg tak umiłował, że Syna swego dał. A więc oikumene, mieszkańców ziemi, ludzkość, zaludnienie, rodzaj ludzki, Bóg tak umiłował, że Syna swego aż dał. A jak myślicie, które z tych słów określa wroga, który nas atakuje, któremu się mamy przeciwstawić i wobec którego mamy być bardzo ostrożni? Rozumiecie, że chodzi o słowo kosmos. Bo słowo kosmos, które w języku polskim także tłumaczone jest słowem świat, oznacza system filozoficzno-myślowy, jak powiedziałem, ład, porządek, modę. I to właśnie ten system filozoficzno-myślowy, porządek i ład tego świata, jego zapatrywania, jego moda, jego zwyczaje, jego obrzędy, jego pragnienia są naszym nieprzyjacielem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ jest on, zwyczaj, moda, obrzędy i tak dalej, sposób myślenia, jest on inspirowany, wymyślany przez księcia tego świata, który mieszka gdzie? W kosmosie, na powietrzu, przez niego jest wymyślany, dalej przekazywany nieodrodzonym ludzkim umysłom, kierującym się starą naturą, a oni te wymysły wprowadzają, uzewnętrzniają. I widzicie, koło się zamyka. Mamy wszystkich trzech wrogów. Szatan, autor, pomysłodawca, siedzi i tyle ma do roboty, żeby wymyślać głupstwa, zachęty, pokusy i poprzez swoje nieczyste duchy przekazuje nieodrodzonym umysłom, a ci to realizują. A I te nieodrodzone umysły to realizują. I mamy tutaj, widzicie, wszystkie elementy. Mamy Jego, mamy starą, nieodrodzoną naturę i mamy to wprowadzane w życie. To w zasady, to właśnie to słowo określa naszego wroga. Ten świat, który jest przeciwny Bogu i przeciwny Jego dzieciom. No, może się zastanawiacie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego diabeł wprost nie przychodzi? Dlaczego nie wprost przychodzi, żeby proponować nam, wierzącym ludziom, swoje pomysły? Dlaczego nie przyjdzie do wierzącego człowieka diabeł wprost i nie inspiruje go, nie zachęca go, nie poucza go? Ty, słuchaj, ty z małpy powstałeś. Dlaczego? Dlaczego nie stanie na szkółce niedzielnej i nie naucza? Hej, dzieci! Waszą ciocią była ta, która chodziła gdzieś tam po drzewach. Dlaczego tego nie robi? No bo by był natychmiast, co by było? Zdemaskowany. Wszyscy by od razu okrzyknęli, diabeł przyszedł i głupoty plutł. I opowiadał banialuki, że myśmy z małpy powstali. On to rozumie, że on gdyby z taką propozycją przyszedł, z taką wiedzą, z taką filozofią przyszedł, to byśmy go się dawno pozbyli. Zgadza się? Od razu byśmy rozszyfrowali. On nie jest taki głupi, jak niektórzy myślą. W związku z tym postępuje inaczej. Profesor, doktor habilitowany, Darwin, znalazł kość, ząb, który i tak dalej. I najwyższe autorytety potwierdzają, że to jest tak. Idźcie do pierwszego lepszego ogrodu zoologicznego, zobaczycie tablicę na wstępie. Kto był w was w ogrodzie zoologicznym? Nie jako eksponat, tylko jako zwiedzający. Co się widzi, jak się wchodzi do ogrodu zoologicznego? Czy się ktoś nas pyta, czy my tego chcemy, czy nie? To się nam wciska, ten kit się nam wciska, że powiem. No co się widzi? No jak mówię, widzi się wiszącą na ogonie, potem chodzącą na czworakach, a potem podnoszący się jakiś monstrum, a potem jajty. No i co teraz, gdy dzieci idą do ogrodu zoologicznego? Obserwują i pytają, mama, tata, co to jest? O, to jest darwinowska ewolucja. Powiedzą czy nie powiedzą, ale dziecko już to koduje. I wiecie, że nawet wielu wierzących ludzi wierzy w ewolucję. Na jednym z obozów młodzieżowych, ze zlotów młodzieżowych, gdy co nieco na ten temat, bo nie jestem specjalistą od ewolucji, usługiwałem, to się zebrała potem wokół mnie gromada młodych ludzi i się ze mną chcieli pokłócić. Bo bracie, jak ty możesz w dobie filozofii, cywilizacji tyle autorytetów się wypowiedziało na ten temat, że człowiek z małpy powstał albo z jakichś tam istot niższych, a ty śmiesz się temu sprzeciwiać? Jak to można? Jak można? Ja powiedziałem, słuchajcie, ja się na ewolucji nie znam, ale pozwólcie, że otworzę moją Biblię. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a potem i stworzył człowieka na podobieństwo i wyobrażenie swoje. I koniec dyskusji, ja nie chcę z wami dyskutować. Albo wierzymy w Biblię, albo w nią nie wierzymy. A więc świat usiłuje wciskać mody. A te mody z kolei są przekazywane przez księcia tego świata. On nie może tego robić wprost. No, już nie chcę wchodzić na temat homoseksualizmu i innych tego rodzaju dewiacji, bo, bo może mi się gdzieś kamieniem na ulicy oberwać. Bo to są bardzo wojownicze grupy ludzi. Ale któż to wymyślił? No gdzież to, no jak to inaczej potraktować? Jak to inaczej zrozumieć? Skąd się to wzięło, że mężczyźnie lepiej się współżyje z mężczyzną, niż tak jak Bóg postanowił z kobietą? Skąd się to wzięło, że kobieta woli kobietę niż mężczyznę? No skąd się to wzięło? Skąd się to wzięło? Skąd ta moda, że nagle tysiące takich ludzi? I to krzykliwych, i to hałaśliwych, i to domagających się, i to w Sejmie. Widzicie, no, gdyby ta posłanka, która tak bardzo dzisiaj walczy o równouprawnienie dla gejów i lesbijek, od razu powiedziała na początku, że ona jest taka, to pewnie by nie została wybrana. Ale widzicie, to jest kamuflaż. Na początku nic o tym nie mówiła, ale teraz głośno się tego domaga. A zatem taka jest właśnie procedura. Szatan wymyśla. Świat, ludzie tego świata to przyjmują, jako że są to nieodrodzone umysły. Z tym po ulicach paradują. Nieprawdopodobne. A ludzie wierzący się na tym, gdzie niegdzie wzorują. Jest tak czy nie? Jest tak. Ja mówię, Kościół podąża 10 lat za światem. Albo może krócej, teraz się to skróciło. Bo kiedyś świat nosił takie obcasy, a po roku czasu dopiero w zborach się je zauważało. Teraz już to jest szybciej, już za miesiąc, jak coś tam wymyśli, jakiś dyktator mody, to za chwilę to zbór przechwyca. A zatem taki to ma obieg. Taki to ma obieg. Podsumowując, można, bracia i siostry, powiedzieć tak. Że świat to jest to wszystko, co za pośrednictwem ludzkich teorii, ludzkich wymysłów, mody, zwyczajów usiłuje trzymać ludzi w zakłamaniu, sprzeciwiać się Bogu i Jego Słowu, odciągać wierzących od Boga i wiary w Jego Słowo, kusić wierzących do naśladowania praktyk tego świata. Tak więc Biblia nie zachęca nas do traktowania za wrogów świata ludzi, zwierząt, ani unikania ich, ale zachęca nas do tego, abyśmy się nie upodabniali. Tam jest, przeczytajmy może to słowo, list apostoła Pawła do Rzymian. Nigdy nie omijajcie tego rozdziału. Czytajcie cały list do Rzymian. I ten także, 12 rozdział. 12 rozdział, 1 i 2 wiersz. 12 rozdział, 1 i 2 wiersz. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Pokażcie mi bardziej dramatyczny apel w Piśmie Świętym skierowany przez któregoś z apostołów. Dajmy sobie czas do niedzieli. Znajdźcie mi bardziej dramatyczny apel. A skoro Paweł tu tak dramatycznie apeluje do wierzących ludzi, to rozeznał w swoim duchu niebezpieczeństwo, jakie grozi wierzącym ludziom ze strony świata. Co pisze dalej? Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata. To słowo upodabniajcie się w języku greckim ma wiele znaczeń. Oczywiście także upodabniajcie się, ale też nie dostosowujcie się do tego świata. Można je także przetłumaczyć. Proszę was, bracia, nie dostosowujcie się do tego świata. Świat podąża ze swoimi modami, zwyczajami, praktykami, wierzeniami, filozofią w tą stronę, to w zasadzie wierzący powinni podążać w drugą stronę. Tymczasem wierzący chcą się upodobnić do tego świata. Chcą się dostosować do zwyczajów, praktyk tego świata. A więc jak gdyby podążają za światem. Idą tymi ścieżkami, które toruje im świat. A przecież Słowo Boże tak bardzo wyraźnie nas zobowiązuje, tak bardzo wyraźnie, że mamy postępować zupełnie inaczej. Że mamy w inną stronę podążać, niż podąża ten świat. Nie upodabniajcie się do tego świata. Czytajmy jeszcze inne miejsca Bożego Słowa. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ewangelia Jana, 15 rozdział. 15 rozdział, 18 i 19 wiersz. 18 i 19 wiersz. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata. Dlatego was świat nienawidzi. Kiedy nas świat nienawidzi? Czy wtedy, gdy idziemy razem z nim? Czy wtedy, gdy idziemy z prądami tego świata? Świat uprawia hulaszcze życie, a my razem z nim? Czy wtedy, gdy idziemy pod prąd? Kiedy nas świat nienawidzi? Kiedy idziemy pod prąd. Bo wtedy wszystkim przeszkadzamy. Kłujemy w oczy. Jesteśmy sumieniem wtedy tego świata. To jak to? Wszyscy idą na Sylwestra i podrygują, a ty, dziwaku, zostajesz w domu w ten dzień? No jak myślicie? Jesteśmy, jak powiada Boże Słowo, pośmiewiskiem tego świata. Wtedy stajemy się pośmiewiskiem tego świata. Jeśli chcemy się uważać za przyjaciół tego świata, to róbmy to, co robi świat. Wtedy świat nas będzie miłował, ale wtedy nie możemy mówić, że Bóg nas wybrał z tego świata. Musi być granica między wierzącym a światem. Czy mam czytać z listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie Paweł pisze, co za społeczność? Czyja z czyją? Wierzącego z niewierzącym, ciemności ze światłością. Żadnej społeczności. Czytajmy jeszcze jedno słowo. Pierwszy list Jana, z którego już czytaliśmy. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 13 wiersz. Również tu czytamy. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Jeżeli was świat nienawidzi. Kiedy nas świat nienawidzi? Jeszcze raz powtarzam. Wtedy, gdy nie hołdujemy jego modom. Gdy się nie przystosowujemy do jego zwyczajów. Gdy wbrew filozofii tego świata rób ta, co chce ta, żyj ta, jak chce ta, korzystajcie z życia, jak chcecie, mówimy nie, 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 nie. Nie. To wtedy wychodzimy na kogo? Na głupców, na umieciny, na śmiecie tego świata. No ileż to ja słyszałem świadectw albo skarg młodych dziewcząt, które się uskarżały, że w klasie, gdy się dziewczyny zbierają, to się chełpią, ile która z nich z iloma już chłopcami nocy przespała. A mówi, a ja, gdy mnie pytają, a ty z iloma? Mówiłam, z żadnym. Ha, 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 cała klasa. świętoszek. I jeszcze tam odpowiednich słów typowo polskich używają. No więc widzicie, no cóż, wtedy powstaje presja. Świat wywiera presję. Zrób to samo, a nie będziesz pośmiewiskiem tego świata. Zrób to samo. Prześpij się choćby z jednym i już będziesz mogła powiedzieć. Albo pójdź z jedną i już nie będziesz musiał mówić, że jesteś ciągle bez tego rodzaju doświadczenia. Świat poprzez narzucane mu, poprzez przyjęte zwyczaje, a te zwyczaje są narzucane przez księcia ciemności, wywiera presję na wierzących ludzi, aby się dostosowali do jego zwyczajów, mody, jego kultury, aby się przypodobywali, aby się dostosowywali, aby między tymi a tymi różnicy nie było. Ale bracia i siostry, sól się chyba od zgnilizny czymś odróżnia. Światło od ciemności także. Jeśli jesteśmy wierzącymi, to się też daje zauważyć. Nasza mowa jest inna. Nasze reakcje są inne. Nasze zachowanie jest inne. Choć ja wiem, że niekiedy nas ponosi. Ale musimy mieć ciągle świadomość, że jesteśmy światłością. Że jesteśmy nie z tego świata, że jesteśmy z tego świata wybrani. Zapyta ktoś, może nie słuchawszy moich poprzednich wykładów, dlaczego tak mówisz, że księciem tego świata jest szatan? Że to on jest autorem różnych pomysłów, różnych koncepcji, różnej mody, różnych zwyczajów, coraz bardziej dziwacznych, coraz bardziej ohydnych. Dlaczego tak uważasz? Czyżby świat nie należał do Boga? Ja myślę, że ci, którzy czytają Biblię, nie będą mieli najmniejszych wątpliwości zgodzić się ze mną, iż owszem, ten świat stworzony został przez Boga. Bóg go stworzył. Bóg go przekazał w dzierżawę, we władztwo człowiekowi, którego stworzył na podobieństwo i wyobrażenie swoje. Ale owego dnia, czy owym momencie, gdy człowiek zgrzeszył, gdy przeszedł, zdezerterował i przeszedł pod władztwo szatana, przyniósł w posagu swoje dziedzictwo, jakim jest świat. I od tamtego momentu księciem tego świata stał się szatan. I nawet Jezus co do tego nie miał wątpliwości. W Ewangelii Jana w rozdziale 14, wierszu 30, ewangelista, Pan Jezus powiada tak, rozdział 14, wiersz 30. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Czy potraficie mi odpowiedzieć na następujące pytanie? Gdy doszło do konfrontacji między namaszczonym Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, a diabłem na pustyni, po okresie 40-dniowego postu, to od czego diabeł zaczął? Od tego samego zaczyna z wierzącymi ludźmi. Od czego diabeł zaczął? Proszę. Wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w okamgnieniu. I rzekł do niego diabeł: dam ci całą władzę i chwałę tego świata, ponieważ została mi przekazana. I ja ją daję komu chcę. Od ciebie tylko jednego oczekuję. Pokłoń mi się. A dostaniesz wszystko. Skoro z tym przyszedł do Pana Jezusa, jak myślicie, czy z tym nie przychodzi do nas? Przychodzi, oferując nam inność, to znaczy tożsamość z tym światem. utożsamianie się z tym światem, upodobnienie się do tego świata, przypodobanie się do tego świata. Dlaczego musisz się wyróżniać? Dlaczego masz być inny? Dlaczego masz? Skoro wszyscy są tacy, dlaczego ty masz być inny? Upodobnij się. Będzie się cieszył względami na lewo i na prawo. A więc nie ma wątpliwości, bracia i siostry, że świat ten należy do szatana. A w 4 rozdziale drugiego listu do Koryntian, w 4 wierszu Paweł pisze tak. Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Nie tylko Jezus nazywał diabła księciem tego świata, ale także Paweł miał to samo poznanie, że księciem tego świata jest diabeł i zaślepia on oczy niewierzącym ludziom. A zatem świat ten został z woli człowieka przekazany pod władztwo szatana. Ale bracia i siostry, dla nas, dla was, ponieważ muszę już kończyć ten wstęp, dla nas niech radosną wieścią będzie to, że kiedyś ten świat, który na krótko, bo cóż to jest, ten czas, to jest krótki czas, wróci do prawowitego właściciela. Oto bowiem w Apokalipsie w 11 rozdziale, w 15 wierszu czytamy tak. W Apokalipsie w 11 rozdziale, w 15 wierszu czytamy tak. I zatrąbił 7 anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pobaznańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Halleluja. A więc jeśli mamy tę świadomość, że diabeł jest dzierżawcą tego świata na krótki czas, i przez ten krótki czas narzuca swój styl, swoją modę, swoje zwyczaje, swoje poglądy, swoją filozofię. Jeśli mamy świadomość, że to na krótki czas, to mówimy: idź precz, diable, ze swoimi propozycjami, ponieważ ten świat kiedyś będzie należał do mojego Pana, a mój Pan twoich metod, twoich sposobów, twojej filozofii nie akceptuje. Bo kiedyś ten świat wróci do pomazańca. A wtedy jak będziemy wyglądać w Jego oczach, skoro myśmy się dostosowali do modły tego świata rządzonego przez księcia tego świata? Wtedy nie będzie miejsca ani tu, ani tu. Dlatego dramatyczne wezwanie Pawłowe jeszcze raz na koniec przypomnę. Proszę was, bracia, ze względu na to, że ten świat zmieni swojego właściciela. Właścicielem tego świata ma znowu zostać pomazaniec Pana, Król Królów. Nie upodabniajcie się do tego świata. Upodabniajcie się raczej do tego duchowego, świętego świata. Halleluja! Halleluja! Nie będzie nam żal pozostawić zwyczajów, obyczajów, obrzędów, tradycji świata tego, żeby się przypodobać komuś innemu, a nie księciu tego świata. Oczywiście, on nie występuje wprost. A dawno byśmy go odrzucili, gdyby wystąpił wprost. Ale jeśli przychodzi pod postacią uprzejmej koleżanki, jak to ty jeszcze w takiej długiej spódniczce chodzisz? Ty przecież już dawno moda poszła do góry. No, już jeszcze nie będę mówił, bo się narażę jeszcze siostrą, ale przeciwko braciom będziemy coś powiedzieć. Ale ich się bardziej boję niż sióstr, bo sióstr mi szybciej wybaczą, więc nic nie będę mówił. W każdym razie, bracia i siostry, świat jest nam przeciwny. I myślę, że wielu z nas tego doświadczyło, jaką presję wywiera świat, aby stłamsić nasze duchowe życie. A przecież Biblia mówi, że w oczach Bożych czymś cennym jest skromność. Skromność. Znamy to słowo? No, to dobrze. Skromność. Pod każdym względem. Aż się boję. Co dalej? Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty tak umiłowałeś ten świat, że życie swoje za ludzi, za nas, za ojkumenę oddałeś. Panie, a Ty nas przestrzegałeś, że my nie jesteśmy z tego świata, że Ty nas wybrałeś z tego świata. Wybrałeś nas z tego świata po to, abyśmy się odróżniali od ludzi żyjących w tym świecie, abyśmy byli inni, święci, abyśmy byli światłością, a nie stawali się ciemnością. Panie, Ty widzisz, jak świat poprzez naszą starą naturę, poprzez naszą chęć przypodobania się Mu, usiłuje wejść do naszych serc, usiłuje nas zdominować, zawładnąć nami. Jak bardzo świat nie chce, abyśmy byli rodem wybranym, świętym, ludem nabytym, lecz abyśmy byli podobni do ludzi świeckich, żyjących wokół nas. O Panie, proszę Ciebie, pomóż nam odróżnić świat od światłości, ciemność od światłości, aby diabeł pod tym względem także nie zaślepiał oczu naszych, abyśmy widzieli, co się Tobie podoba, a co się Tobie nie podoba. Racz więc, Panie, pobłogosławić i nasze w tym względzie rozważanie Twojego słowa. Ojcze, w imieniu Jezusa proszę, daj nam serca pokorne, zgadzające się z Twoim słowem. Choć jest to wbrew starej naszej naturze. Ale dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz, żebyśmy byli, żyli na tym świecie, ale nie z tym światem. Wywyższamy i uwielbiamy Ciebie. Amen. Amen.